Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwa. Dzisiaj gościem programu jest specjalista do spraw służb specjalnych, były wiceprzewodniczący Komisji Likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych, politolog, publicysta Piotr Wojciechowski. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Witam serdecznie Pana, Panie redaktorze i wszystkich naszych słuchaczy.
Już prawie trzy lata temu napisał Pan bardzo ważny, ciekawy tekst dla portalu Do Rzeczy, w którym z ogromną dokładnością wyjaśniał Pan zasady inwigilowania, osaczania, można powiedzieć, przez pracowników komunistycznego reżimu, twórcy ruchu Światło Życie, księdza Franciszka Blachnickiego. Już wtedy pisał Pan o wyjątkowo niebezpiecznych agentach PRL-u, małżeństwie Gontarczyków. Proszę powiedzieć, przypomnieć może, jak udało im się zdobyć zaufanie, no i też zostać najbliższymi współpracownikami księdza Blachnickiego, bo za takich sam ksiądz Blachnicki ich uważał.
Proszę Państwa, tak, żeby być uczciwy intelektualnie, tak, to nie jest tak, że ten cykl artykułów, który rozpocząłem na początku roku 2020, ujawnił pierwszy raz prawdę o duecie szpiegowskim małżeństwa Gontarczyków Andrzeja i Jolanty. Wcześniej, w 2005 roku, opublikowali sensacyjne informacje o tym dr Andrzej Grajewski, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Gość Niedzielny oraz redaktor Jarosław Jakimczyk w tygodniku Wprost. To tak, żeby być
uczciwym. Ja się też wytłumaczę, ja ze względów ograniczeń czasowych po prostu pozwoliłem sobie od razu przejść do rzeczy.
Natomiast rzeczywiście ten cykl, który rozpocząłem, miał na celu jedno, znaczy doprowadzenie do wznowienia śledztwa, które w sposób karkołomny, skandaliczny i sfuszerowany zostało umorzone w 2006 roku przez panią prokurator Ewę Koju, wczesną naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. Kropka. Taki był cel, na szczęście się to udało. W kwietniu 3 lata miną od podjęcia na nowo tego śledztwa. No z tymi sensacyjnymi informacjami, które w zeszłym tygodniu byliśmy świadkami. Dobrze, ale wracając do Pana pytania, to jest tak, że to było bardzo przeszkolone, doświadczone małżeństwo agentów Służby Bezpieczeństwa. Początek ich współpracy, tajnej współpracy z SB można ulokować w początku lat 70. ubiegłego wieku, kiedy Andrzej Gontarczyk współpracował z pionem kontrwywiadowczym Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Łodzi, to taka jest nomenklatura, gdzie był uczestnikiem dosyć takich skomplikowanych gier operacyjnych, mających na celu generalnie, tutaj w skrócie mówimy, pozyskania do współpracy bądź skompromitowania dyplomatów niemieckich, którzy byli podejrzewani o współpracę z BND, czyli zachodnim niemieckim wywiadem i wykonywaniem tych zadań na terenie PRL-u. Następnie, kiedy powstała koncepcja przerzucenia ich do Niemiec i wykorzystania więzy krwi i rodowodu niemieckiego Jolanty Gontarczyk, bo tu trzeba wiedzieć, że jego ojciec był wojskowiczym, znaczy Niemcem, był żołnierzem Wehrmachtu, potem zdezerterował, został na ziemiach odzyskanych tak zwanych, czy też w ogóle w PRL-u i podjął też tajną współpracę z UBF wówczas. Także widać, że to jest pewne dziedzictwo. W każdym razie, kiedy ta koncepcja powstała, żeby przerzucić ich do Niemiec zachodnich i skorzystać z tych przepisów prawa o obłączeniu rodzin, czy też odwoływania się do niemieckości i uzyskiwania w ten sposób obywatelstwa RFN, to zwerbowano do współpracy Jolanty Gontarczyk i osobą, która to robiła między innymi oprócz oficerów łódzkiej SWECI, był sam jej mąż Andrzej Gontarczyk. Oni zostali bardzo drobiazgowo przeszkoleni. Bardzo zostali, że tak powiem, wyposażeni w całe instrumentarium związane po prostu z umiejętnością poruszania się na obcym terenie i łącznikowania z przedstawicielami centrali. I w 1982 roku wyjechali z kilkoma celami. Celem jednym z nich było oczywiście dotarcie do księdza Blachnickiego, ale głównym to było RWE i środowiska Solidarności po stanie wojennym. Tworzyło się tak przedstawicielstwa Solidarności na terenie Niemiec, czy też Solidarności Walczącej, w ogóle opozycji inwigilowania i penetrowania tego. Tak się stało, że po dwóch latach takiej można aklimatyzacji, nie do końca moim zdaniem wyjaśniony, znaleźli się w pobliżu Carlsbergu, poznali się z księdzem Franciszkiem Blachnickim i zdaje się, że ktoś pośredniczył w tym poznaniu. w dotarciu bezpośrednim do księdza Franciszka Blachnickiego.
No i zdobyli jego zaufanie, ogromne zaufanie, bo przecież prowadzili ważne prace przy nim.
A potem tak, ze względu na, powiedziałbym po pierwsze, tak, bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego, no taką, takie predyspozycje, a prawdziwej agentki, jak posiadała Jolanta Gontarczyk, obecnie Lange, i pieniędzy z budżetu państwa zachodnio-niemieckiego. Już pamiętajmy, posiadali obywatelstwo niemieckie i byli, że tak powiem, utrzymywani poniekąd przez państwo niemieckie. No wkradli się w łaski rzeczywiście w sposób bardzo, bym powiedział, no, skuteczny. A zdominowali najbliższe otoczenie księdza Franciszka Blachnickiego, także Jolanta Gontarczyk zaczęła być obsadzana w newralgicznych organizacjach czy też inicjatywach, które Franciszek Blachnicki w Karlsbergu powoływał. Między innymi została prezesem bardzo niebezpiecznym dla Kremla takiego stowarzyszenia Chrześcijańskiej Służby Narodu Wyzwolenia, czyli pewnej idei mającej na celu nie tylko oswobodzenie narodu polskiego spod okupacji sowieckiej, ale wszystkich narodów ciemiężonych w ramach Układu Warszawskiego i Związku Sowieckiego wówczas istniejącego.
Przez wychowywanie młodzieży, między innymi, prawda? Ale
i oddziaływanie bezpośrednio na przyjaciół Czechów, Słowaków, Litwinów, Ukraińców. Przez Karlsberg, proszę sobie wyobrazić, naprawdę pół, że tak powiem, okupowanej środkowej Europy przewinęło się.
Wiem, że w te kilka minut nie uda się całej historii opowiedzieć, ale chciałbym jednak zapytać o to, co wydaje się dzisiaj ciekawe. Na kilka dni przed śmiercią, jak wtedy podano na Zator Puck, ksiądz Blachnicki, no, miał jednak dowiedzieć się o roli Gontarczyków, o tym, że są szpiegami, ale z tego, co mi wiadomo, no nie mógł jakoś to uwierzyć. Ponoć nawet doszło między nimi do rozmowy i nagle ksiądz Blachnicki umiera, Gontarczykowie zostają rok jeszcze w Niemczech, ale później są przez inne kraje do Polski ewakuowani. Chciałem zapytać o już później, jak wracają do kraju. Jaką rolę w związku z ich powrotem odegrał w tym całym rozpisanym na scenariuszu rzecznik komunistycznego rządu Jerzy Urban?
No, władza komunistyczna i ten organ propagandowy, którego twarzą i też umysłem, mówmy się, był Jerzy Urban, Goebbels stanu wojennego, wykorzystano ich powrót, przerzucenie tak naprawdę, ewakuację, bo pamiętajmy, że oni uciekli na dzień, właśnie na kilka godzin przed wejściem policji kryminalnej razem z kontrwywiadem zachodnio-niemieckim do ich mieszkania w Karlsbergu, uprzedzeni wcześniej i ewakuowani przez Jugosławię, Węgry do Warszawy w sposób propagandowy. I rzeczywiście oprócz tych słynnych wtorkowych konferencji prasowej, na których Jerzy Urban oznajmi o powrocie małżeństwa do Gontarczyka, oczywiście w świetle fałszywym, ponieważ miałoby to być po prostu powrót sfrustrowanych Polaków, którzy nie godzili się, żeby państwo PR było szkalowane, a w ogóle to tym Polakom się w tym nie bardzo źle powodzi i oni się nie zgadzają na ten stan i wracają. Tak? Wykorzystano całą machinę propagandową, włącznie z tygodnikiem Polityka.
I redaktorami, którzy do dziś pracują.
Polityka, opublikował pióra takiego dziennikarza Wojciecha Markiewicza. Przepraszam, nie będę już używał słów ogólnie uważanych za wulgarne, ale hańbiący dla tego pióra i tego tytułu tekst dotyczący powrotów Gontarczyków i oczywiście szkalujący księdza Franciszka Blachnickiego i szkalujących RWA i współpracowników tam, którzy byli poznani w ramach inwigilowania tej rozgłośni przez małżeństwo Gontarczyków. I proszę sobie wyobrazić, że Wojciech Markiewicz nadal figuruje w stopce redakcyjnej tygodnika Polityka. Także widzimy, z jakim upadłym tytułem prasowym mamy do dnia dzisiejszego, który zachowuje ciągłość najbardziej, powiedziałbym, mętnych czasów propagandy.
Ci, którzy walczyli z wolnością słowa, dzisiaj z niej, można powiedzieć, w pełnej rozciągłości korzystają.
I nadużywają.
Jakie życie po powrocie do kraju wiedli państwo Gontarczykowie? Zwłaszcza tutaj pytam też o panią Gontarczyk, która wróciła do nazwiska ojca Lange. No i też, jak wiemy, no, bo popiera dzisiaj jej fundacja pieniądze z warszawskiego ratusza, prawda? I to chyba w milionach nawet złotych.
Znaczy tak, pani Lange zmieniła nazwisko dopiero w 2008 roku po zamknięciu śledztwa katowickiego i pionu śledczego IPN oraz publikacjach prasowych jej dotyczących. To po to, żeby zatrzeć zapewne ślady po sobie i utrudnić zlokalizowanie jej osoby. Natomiast po powrocie w 1988 roku ta para agentów została przez MSW przyjęta no jak najwyższe, bym powiedział, w hierarchii współpracownicy służb bezpieczeństwa w historii PRL-u. Po pierwsze, zwrócono im w wysokości 10 tysięcy marek zachodnio-niemieckich majątek pozostawiony na miejscu w Karlsbergu w związku z ich pośpieszną ewakuacją. Następnie oddano im do użytkowania, na czym potem się uwłaszczyli, chyba 120-metrowy metrów kwadratowych lokal konspiracyjny na ulicy Poznańskiej, czyli takiej starej kamienicy, która w Warszawie, która się ostała w ramach II wojny światowej i powstania warszawskiego. Lokal o kryptonimie Channel 2, w którym zamieszkali w bardzo komfortowych warunkach i jeszcze na dodatek otrzymali $1000 na remont przystosowawczy tego lokalu. Tak jak mówię, co najmniej do 2005-2006 roku małżeństwo, czy też Jolanta Gontarczyk-Wellange tam zamieszkała, po czym się uwłaszczyła. Obecnie najprawdopodobniej mieszka w podwarszawskich Markach na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Kościuszki. W każdym razie, jeżeli chodzi o na przykład dalsze zagospodarowywanie Jolanty Langet przez SB i aparat partyjny, otrzymała pracę jako doktor socjologii w Akademii Nauk Społecznych przy KCPZPR. Następnie w latach 90. prowadziła karierę polityczną w SLD. Znaczy ona zagospodarowała w pewnym sensie tą działalność, którą w innej formule prowadziła w sposób konspiracyjny przeciwko księdzowi Franciszkowi Dachnickiemu i Kościołowi katolickiemu. To znaczy ona zagospodarowała te wszystkie feministyczne ruchy w ramach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wszystkie te proaborcyjne obszary, wszystkie te tęczowe projekty, które w swej istocie antropologicznej godzą w człowieka, godzą w rodzinę.
I teraz stają po jej stronie, w jej obronie zresztą na marginesie. Ale ponieważ musimy kończyć, panie Piotrze, jeszcze chciałem na koniec jedno pytanie panu postawić. Czy wierzy pan, że w to, że obecnie no, uda się prokuratorom ustalić nie tylko sprawców morderstwa, ale też wskazać ich mocodawców? Bo o tym żeśmy nie powiedzieli ze względów czasowych.
Jestem bardzo, bardzo, bardzo ostrożnym optymistą. Zeszłotygodniowa konferencja prasowa na najwyższym szczycie, umówmy się, tak? No, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i prezes Instytutu Pamięci Narodowej ogłaszają o wynikach badań sekcyjnych opinii biegłych, że ksiądz Blachnicki został otruty, został zamordowany. Nie podając, rozumiem, że na dobre śledztwa, nie chcą ujawniać modus operandi, toksyn czy też trucizny, za pomocą której dokonano tego zabójstwa. No to jest dobry krok oczywiście, no ale jeszcze raz przypominam, 21 kwietnia minie 3 lata od na nowo podjętego śledztwa w sprawie okoliczności śmierci Franciszka Blachnickiego. Mamy na widelcu osoby podejrzewane, jakim jest małżeństwo Gontarczyków, tak? To wiemy, jest to dokumentowane bardzo dobrze. Mamy na widelcu pułkownika Aleksandra Makowskiego, ówczesnego szefa Wydziału 11 Departamentu Pierwszego, tak? Który był odpowiedzialny za tą całą operację wywiadowczą JON, a także sprawę obiektową Baxi założoną na Carlsberg przez Służbę Bezpieczeństwa. I wydaje się, że jest to człowiek, który no ma, powinien mieć pełną wiedzę co do prawdziwych okoliczności śmierci Franciszka Blachnickiego, no ale nad nimi są dyrektorzy Departamentu Pierwszego i ostatecznie generał Kiszczak, o czym musiał wiedzieć na pewno, co się w Carlsbergu dzieje.
Ja jeszcze tylko na koniec powiem, przywołam słowa naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach, Michała Skwara, który powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej Codziennie, że agentura w Carlsbergu była bardzo liczna, więc to będzie pokazywało, jak trudne będzie to śledztwo, ale miejmy nadzieję, że zakończy się sukcesem. Bardzo panu dziękuję.
I patrzmy na ręce z życzliwością, miłością, ale i krytycznie na ręce tych, którzy to śledztwo prowadzą.
Bardzo panu dziękuję za znaleziony czas i podzielenie się tą wiedzą.
Dziękuję uprzejmie. Dobrego dnia życzę panu i wszystkim.
Dobrego dnia również dla pana. Były wiceprzewodniczący Komisji Likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych, specjalista do spraw służb specjalnych, politolog, publicysta Piotr Wojciechowski. Był państwa i moim gościem. Dziękuję raz jeszcze. Za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka. Proszę państwa, ja dziękuję także teraz państwu za ten czas, ale zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym będzie mowa m.in. o pomniku wypędzonych Wielkopolan i sobotnim kongresie w Luboniu. Edukacja, wychowanie dla rodziców i wychowawców. Zapraszam po godzinie 16:30. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.